10 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, z którego odczytana była dzisiejsza Ewangelia, opowiada także o rozesłaniu 12 apostołów przez Pana Jezusa, aby szli i zapowiadali Jego przyjście do kolejnych miejscowości, aby niejako kontynuując misję Jana Chrzciciela, którego wspominaliśmy wczoraj, byli ludźmi przygotowującymi drogę dla Mesjasza. Zapowiadał też Pan Jezus w tej Ewangelii, w tym rozdziale Ewangelii, o tym, iż w tej misji czekają ich trudności, przeciwności, z którymi będą się zmagać. I ze strony ludzi, którzy myślą inaczej, i ze strony złego, który od początku podjął walkę z Bożym Synem. Ale też mówił Pan Jezus, że jeżeli dochowają wierności wśród tych przeciwności, wśród tych trudów i zmagań, to wielka będzie ich nagroda w niebie. Ale wśród tych trudności i przeciwności winni pamiętać, że Bóg o nich nie zapomniał. Nawet włosy na głowie są policzone, a tym bardziej ich działania, ich troski, ich oddanie Panu Bogu jest znane. W tę misję świadczenia o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii zbawienia włączeni jesteśmy wszyscy. Przez chrzest święty bierzmowani jesteśmy zobowiązani, uzdolnieni i wspierani Bożą mocą, aby czynić to skutecznie, aby także nasze słowa i czyny, które je potwierdzają, otwierały ludzkie serca na Pana Boga i wspierały ludzi dobrej woli w spotkaniu z Panem Bogiem. Jednak ta nasza posługa też dokonuje się wśród rozmaitych trudności i przeciwności, które w każdej epoce mają inny wymiar, ale od których wymówić się nie da, jeśli chce być się jednoznacznym świadkiem i uczniem Pana Jezusa. Był czas zabraniania mówienia publicznie o Panu Bogu, jest czas wyszydzania tych, którzy kierują się Ewangelią, a co zgotuje nam przyszłość, nie wiemy. Jedno jest pewne, że Pan Bóg będzie z nami wśród tych przeciwności, że nasze starania są uznane, a za wierność powierzonej misji, wyznawanej wierze, czeka nas nie tylko szacunek i uznanie u ludzi, którzy cenią ludzi jednej twarzy, jednego serca, ale przede wszystkim nagroda wieczna u Pana Boga w niebie. Jasna Góra, miejsce, w którym jesteśmy, jest takim dowodem, że możemy podjąć misję powierzoną nam przez Pana Jezusa, że warto być jej wiernym nawet wśród trudności i że nagroda, jaką Pan Bóg nam za to szykuje, jest wielka. Słowa i czyny podejmowane i wypowiadane tu na Jasnej Górze mają wymiar szczególny. I wtedy, kiedy podejmują je wielcy tego świata i prości ludzie, i wtedy, gdy dokonują ich ludzie święci i ci, którzy powracają do Pana Boga, mają wielkie znaczenie, gdy stąd są wypowiadane i nagłaśniane, jak działo się to chociażby ze słowami wypowiadanymi przez prymasa tysiąclecia, przez wspomnianego już świętego Jana Pawła II. Mają znaczenie, bo ci, którzy je mówią, żyją według nich, a też podejmowane przez społeczeństwo, stają się umocnieniem dla słabych w wierze, stają się światłem na drogach życia, aby Chrystus ze swoim błogosławieństwem i łaską razem z nami postępował. Te słowa wypowiadane tutaj i świadectwo tu dawane spotyka się z przeciwnościami i trudnościami. Te trudności wyglądają różnie. W przypadku prymasa tysiąclecia to było i aresztowanie, i internowanie, i szykanowanie na różny sposób do końca dni jego życia. W przypadku świętego Jana Pawła II podobnie, od zamachu poprzez inwigilowanie poprzez współczesne szyderstwa i posądzenia. Ale prawda ma boleć, ale troska, odpowiedzialność wymaga mówienia prawdy, także słów, które wyprowadzają człowieka ze świętego spokoju, świętego, ale nie zawsze takiego wolnego od grzechu, nie zawsze świętego po Bożemu. Nagroda, jaką jest wierność słowom i postanowieniom i decyzjom tu podejmowanym i przekazywanym innym, bywa wielka. Święty Jan Paweł II, wyniesiony do chwały ołtarzy, błogosławiony kardynał prymas Wyszyński, a i inne świadectwa i osoby mogą być w tej plejadzie zauważone. Bo to, co dzieje się i dokonuje się tutaj, jest jakimś światłem i dodaniem wiary i nadziei całemu pokoleniu Polaków, całemu narodowi. Tak było, kiedy Jasna Góra oparła się szwedzkiemu najazdowi i zaczęło się zwyciężanie w poszczególnych bitwach i wolna Polska w XVII wieku. Tak działo się w czasie zaborów, kiedy Polacy choć na chwilę chcieli być u tronu matki, by poczuć się u siebie, by poczuć się jednością, by zdobyć się na powstania, a potem na niepodległość w 1918 roku. Tak jest i dzisiaj, w czasach zmieniających się ideologii. Tu jesteśmy wolni, jak mówił święty Jan Paweł II, tu nie rezygnujemy z ideałów, tu potrafimy mierzyć wysoko i czuć się odpowiedzialni za życie, za krew, za pracę naszych przodków, którą przejęliśmy i której nie możemy zdradzić, ale ubogacić i przekazać następnym pokoleniom. Gromadzimy się dzisiaj jako przedstawiciele rzemiosła polskiego w kolejnej pielgrzymce. I te przesłania opisane w Ewangelii, przywołane przed chwilą, opisują także sytuację i zadania polskiego rzemiosła. Podejmujecie misję wobec społeczeństwa, wobec ludzi, wobec Kościoła, bo jesteście ludźmi wierzącymi, ochrzczonymi i bierzmowanymi. Bo jesteście ubogaceni przez Pana Boga wieloma talentami, których nie marnujecie, ale które pomnażacie i którymi służycie innym. Nie tylko zarabiając na chleb, godne warunki życia, utrzymanie swoich rodzin, ale także włączają cię w dzieło ewangelizacji. Bo przecież solidna praca to jest świadectwo dawane Ewangelii. Bo przecież uczciwość i słowność to jest świadectwo dawane Ewangelii. Bo przecież szacunek dla klienta, któremu służymy, to jest życie duchem Ewangelii. Bo pozdrowienie chrześcijańskie, które w własnym zakładzie, w własnym domu zawsze może być wypowiadane, jest ewangelizacją współczesnego świata. Bo nawet i wystrój, i obecność elementów religijnych w miejscach pracy i w waszych zakładach, prowadzonych lokalach, to też jest przypominanie, że tu mieszkają, żyją wierzący ludzie, że tu obowiązują zasady Ewangelii. Ta tradycja, te gesty są tym bardziej cenne, że nawet z wielu domów ludzi ochrzczonych, wierzących, wypierane są obrazy, które jeszcze wieszali z dumą nasi ojcowie, zastępowane rozmaitymi nowoczesnymi wyobrażeniami, które nie każdego i nie zawsze potrafią prowadzić do Pana Boga, są wyznaniem wiary. Spotykacie się na swojej misji, swojej pracy z trudnościami i one też mają wymiar różny. Był czas, kiedy tylko państwowe zakłady mogły istnieć i było wam rzeczywiście pod górę. Był czas, kiedy trzeba się zmagać z potężnymi koncernami zagranicznymi, które choćby okresowo obniżają cenę, stwarzają problem do przetrwania tych, którzy chcą uczciwie pracować, płacić, no i zyskiwać na tej pracy. Jest czas, kiedy każdy wybija się na indywidualność i zrzeszanie się jest mniej popularne, ale jednak w jedności jest siła, ale w jedności jest nadzieja na przetrwanie, ale w jedności jest zwycięstwo i stąd tak cenne są wszystkie formy zrzeszania się rzemieślników polskich, spotykania się razem, dzielenia doświadczeniem i wołania wspólnym głosem o to, aby i prawo było sprzyjające rzemiosłu polskiemu i ludzie cenili sobie to, co wykonane z pasją i sercem, i aby młode pokolenie nauczyło się mierzyć wartość swojej pracy nie tylko pieniądzem, ale także wiernością tradycji, idei, geniuszowi serca, które wpisał Pan Bóg. I wyróżnienie, nagroda za taką postawę, za taki styl życia. Owszem, bywa godna zapłata. Owszem, bywają medale i wyróżnienia i słowa pochwały. Ale myślę, jest też satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Jest też satysfakcja z kontynuowania rodzinnych tradycji. Jest też świadomość, że moi przodkowie, ci, którzy nieraz kilkadziesiąt i więcej lat temu zakład inicjowali, zakładali, tworzyli, mogą być dumni, że nie zaprzepaściłem ich doświadczenia, ich świadectwa, ich krwawicy, ale kontynuuję ją i daję świadectwo, że szanuję geniusz przodków, że tu jest Polska, że też potrafimy, tak jak oni, pracować dla Bożej chwały, pożytku ludzi i własnego uświęcenia. Wspomniane wystawy artystyczne, artystycznego rzemiosła, to są widoczne nie tylko na Jasnej Górze, ale w wystroju wielu świąt i w wielu miejscach naszej ojczyzny. Może nie zawsze uznajecie się za artystów, ale to, co tworzycie, jest godne najwyższego szacunku i pochwały. I warto to też odczytywać jako pewien przekaz dla następnych pokoleń, jako ukazywanie bogactwa polskiej kultury, jako ukazywanie bogactwa polskiej duszy, która tu, w tej naszej przestrzeni ojczyźnianej, może się w wolności urzeczywistniać, ubogacać innych, otwierać oczy i serca na to, co jest bezcenne, nieprzemijające, na Boga, ojczyznę, honor, wartości, które dają niebo. Z tymi wszystkimi refleksjami i troskami stajemy dzisiaj u stóp Matki Bożej. Wierzymy, że słowa, myśli, pragnienia tu wypowiadane, formowane, jej zawierzane, mogą się spełnić, bo ona jest wszechmocą władającą, bo ona nie zawodzi tych, którzy jej ufają, bo tylu naszych przodków odeszło stąd umocnionych, wspartych na drodze swego życia, podniesionych wśród przeciwności, cierpień i doświadczeń. Ufamy, że nasza wspólna modlitwa dojdzie przed Boży tron, tak jak zapewniał Pan Jezus, gdzie dwaj albo trzej proszą o coś w imię moje, to będzie im dane, więc ufamy, że te myśli i pragnienia wypowiadane przez was wspólnie w skrytości serca dotrą tam, gdzie trzeba i powrócą obfitością Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski i pomocy, bo jesteście Panu Bogu i ludziom niezmiennie potrzebni. Ufamy też, że nasze wspólne spotkanie przy ołtarzu i w domu Matki Bożej uświadomi nam to, że może z wielkimi instytucjami konkurować nie możemy, ale jest nas wielu ludzi podobnych pasji, podobnych przekonań, podobnych ideałów, a zatem idźmy do przodu z nadzieją, że ślad prowadzący do Boga i ku dobrej przyszłości wytyczymy nie mniej czytelny i pożyteczny jak 12 apostołów, którzy uwierzyli słowu Pana Jezusa i poszli zapowiadać, że oto przyszedł Mesjasz, oto jest droga zbawienia. Chodźcie nią, bo ona prowadzi do szczęścia wiecznego. Amen.